przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie i zapraszam, byśmy pochylili się nad katechizmem Kościoła katolickiego. Zapraszam na katechezę.
Na wieki zabrzmi. Ale.
Raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i do pracy do katechizmu Kościoła katolickiego. To jest praca także nad sobą, kiedy poznajemy naszą wiarę. Wówczas nie jesteśmy ignorantami, ale tymi, którzy rzeczywiście chcą Chrystusa poznawać, którzy chcą poświęcić odrobinę czasu na to, żeby zrozumieć Jego nauczanie, żeby zrozumieć Jego przesłanie, żeby zrozumieć, kim On jest dla nas, a jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem i poza Nim nie ma dla nas dobra. Tak jak dzisiaj przemienienie Pańskie, a więc zobaczmy, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale grzech to podobieństwo w nas próbował zniekształcić, próbował zakłócić te Boże geny w nas. Jednak Pan Bóg nie pozostawił nas samych, ale posyła swojego Syna, który był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, a więc upodobnił się do nas we wszystkim oprócz grzechu, ale równocześnie po to, żebyśmy my upodobnili się do Niego, to znaczy przemieniali się w Niego, to znaczy stawali się coraz bardziej do Niego podobni, abyśmy mogli powiedzieć za świętym Pawłem: żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I tego życzę wszystkim, także sobie. Módlmy się o to dla siebie nawzajem, żebyśmy z Bożą pomocą, z wytrwałością, z łaską, którą Bóg na nas zsyła, współpracowali w tej pracy przemieniania się, pracy nad sobą. A dzisiaj mówimy o sakramencie namaszczenia chorych. To już jedno z ostatnich naszych rozważań, przynajmniej w tej serii omawiania katechizmu Kościoła katolickiego, o sakramencie namaszczenia chorych. Jest to jeden z dwóch sakramentów uzdrowienia. Pierwszy to jest sakrament pokuty i pojednania. Drugi to jest sakrament namaszczenia chorych. I dziś skupimy się na skutkach sprawowania tego sakramentu, sakramentu namaszczenia chorych. Dlaczego w ogóle ten sakrament celebrujemy? Ano dlatego, że Pan Jezus współczuł chorym i współczuł cierpiącym. Pan Jezus nie przechodził obojętnie obok chorych, obok dotykających się Go z wiarą. Nawet potrafił rozpoznać proszącego pośród tłumu, że ktoś się mnie dotknął. Apostołowie mówili: tyle osób się dotyka ciebie, tyle osób jest wokół, tłum jest wokół ciebie i ty rozpoznajesz jedną osobę, która dotyka się ciebie, bo chce być uzdrowiona. Ale Chrystus właśnie nie patrzył na człowieka jako na jakiś tłum, jako na jakąś masę, ale widział konkretnego człowieka z konkretnymi sprawami, konkretnymi problemami, z konkretną chorobą, z konkretnym pragnieniem i wiarą. Dlatego, jak powiada Mateusz, leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. To znaczy, nie ma czegoś takiego, czego Chrystus mógłby nie uleczyć, i nie ma takiej słabości, z której Chrystus nie mógłby nie podnieść. I zobaczmy, że człowieka Pan Jezus widział zawsze całościowo. To, co nieraz dzisiaj świat próbuje nam przedstawić jako taki dualizm, rozdzielenie ciała od duszy, to Pan Jezus widział jako jedność cielesno-duchową człowieka. Widział chore ciało, widział trąd, widział gorączkę, różnego rodzaju dolegliwości, te, które nazywamy dolegliwościami fizycznymi, ale też widział chorą duszę. Gdy podnosi paralityka, to podnosi go z tej choroby ciała, ale także podnosi z choroby ducha. Żebyście wiedzieli, że Syn Boży ma władzę odpuszczania grzechów. Idź, weź swoje łoże, idź do domu. To jest właśnie patrzenie chrystusowe. Widzi chore ciało, ale też widzi chorą duszę. Bo choroba to nie jest tylko to, co widać fizycznie, ale także ma swój wymiar duchowy. Jezus doskonale o tym wiedział i wie. Pan Jezus chciał, by również uczniowie nie przechodzili obojętnie. Pan Jezus chce, by także uczniowie byli współczujący, byli widzący, byli nade wszystko obecni przy człowieku chorym, czy na ciele, czy na duszy. Święty Jakub Apostoł w swoim liście, to jest 5 rozdział listu świętego Jakuba, mówi tak: choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla niego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskiwali zdrowie. Pierwsi uczniowie Pana Jezusa nie mieli z tym żadnych problemów. Umacniali chorych, uzdrawiali duszę, uzdrawiali ciało. Sakrament jest przecież widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. Więc nie mieli z tym zupełnie problemu. To było coś naturalne, normalne. Jednak mniej więcej od 8 wieku wkradło się takie przekonanie, obecne po dziś dzień, że sakrament namaszczenia chorych to jest w zasadzie sakrament konających, a nawet nieboszczyków. Od razu muszę powiedzieć, bo trzeba to przy tym sakramencie nieustannie powtarzać. Nie bójcie się przyjmować sakramentu namaszczenia chorych. Nie bójcie się. Nie myślcie zabobonnie, że jeśli już ksiądz przyjdzie ze świętym olejem, to już jest koniec. Bo zanim przyjdą, za przeproszeniem, już tylko łapiduchy. To jest sakrament uzdrowienia, a nie dobicia chorego. To jest sakrament uzdrowienia, a nie trucizna, która ma cię zabić. Pan chce ciebie podźwignąć w sposób, w jaki będzie chciał. I podźwignąć, kiedy będzie chciał. Dlatego nie traktujcie, kochani chorzy, a nade wszystko rodziny chorych, opiekunowie chorych w domach rodzinnych, czy w domach opieki, w domach starości, czy gdziekolwiek, sakramentu namaszczenia chorych jako ostatnie namaszczenie. To jest błędne określenie i błędne myślenie. Nie myślcie też zabobonami, że jak przyjmiesz ten sakrament, to może to już wkrótce umrzesz. A jak nie przyjmiesz sakramentu, to pewnie jeszcze trochę pożyjesz. To jest naprawdę zabobonne myślenie. Nie bójcie się tego sakramentu. Nie bójcie się prosić o ten sakrament. To jest sakrament uzdrowienia, który ma wielkie skutki. Wielkie skutki. I warto z niego korzystać. Warto go przyjmować z wiarą i nadzieją. Nie chodzi o gonienie za sensacją. Nie chodzi o to, że teraz jest jakieś takie szantażowanie Pana Boga. To jest sakrament uzdrowienia, a Chrystus jest uzdrawiającym. Bóg uzdrawia. Bóg uzdrawia. I pozwólmy Panu Bogu działać tak, jak chce, kiedy chce, i uzdrowić to, co jest w nas najbardziej chore. Bo nieraz ta choroba zewnętrzna, która dominuje, powiedziałbym, nasze myślenie, nasze patrzenie, nasz sposób widzenia, no wydaje nam się, że to jest właśnie największy problem, ale może ona nam odsłonić inny problem, który jest w nas, i on zostanie uzdrowiony. Więc to są takie sytuacje, gdzie także mamy możliwości i obserwowania siebie, ale także rodziny, czy osoby zgromadzone wokół chorego, one także patrzą na siebie w tym momencie. Na chorego, ale też patrzą na siebie. I to jest też nieraz taki, powiedziałbym, choroba staje się momentem uzdrowienia też osób, którym wydaje się, że są zdrowe wokół. Choroba kogoś, kto właśnie zachoruje. Tak jak mówiliśmy zresztą ostatnio, jeżeli opuszczają cię siły, jeśli potrzebujesz umocnienia w chorobie, albo potrzebujesz umocnienia w starości, albo w chorobie i starości, poproś o sakrament namaszczenia chorych i nie bój się. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych to jest łaska umocnienia. łaska pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby albo jakimś niedołęstwem starości. Popatrzmy, przezwyciężać trudności. Trudności to jest to, co jest naturalne przy chorobie, przy starości. Nie przeskoczymy już pewnych rzeczy, czegoś nie możemy zrobić, tego już zjeść nie możemy, nie możemy się sami podnieść, nie możemy nawet nieraz sami sobie łyżki włożyć do ust z pokarmem, bo nie jesteśmy w stanie jej utrzymać i tak dalej, i tak dalej. To są trudności, z którymi, które są obiektywne. Natomiast Pan w tym stanie chce nas umocnić, dodać nam pokoju, żebyśmy się nie trwożyli, żebyśmy nie popadali w rozpacze w stanie, w którym się znajdujemy, ale też byśmy mieli odwagę to przezwyciężać. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność, który odnawia wiarę w Boga, który umacnia przeciw pokusom złego ducha, które wówczas także przychodzą przecież. Kiedy jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy niemocni, kiedy dokonuje się w nas jakaś próba, jakaś weryfikacja, to wówczas zły duch oczywiście będzie próbował podważać miłość Boga do nas. To jest jego, powiedziałbym, naturalne działanie. Będzie próbował podważyć ufność, będzie próbował podważyć nadzieję i ostatecznie wiarę, że Bóg jest miłością. Bo w takim stanie się znajduje, że Bóg nie może być miłością. I przychodzi pokusa zniechęcenia ostatecznie i trwogi przed śmiercią. Trwogi. A trwoga to jest taki stan, który nas może paraliżować, który nie pozwala już nam patrzeć na Boga jako tego, który jest rzeczywistym celem naszego życia. Ale możemy zacząć się bać tego momentu w taki sposób, że on będzie nas paraliżował. Więc wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, do wyzwolenia właśnie z tych niepokojów, z braku odwagi, ze słabości, z trwogi, ze zniechęcenia, z pokus złego ducha, z braku ufności, z osłabienia wiary. W tych chorobach duszy, ale także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto, jeśli by popełnił ktoś grzechy, będą mu odpuszczone. To jest szczególny dar Ducha Świętego. Kolejnym skutkiem sakramentu namaszczenia chorych jest zjednoczenie z męką Pana Jezusa. Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę, i to jest równocześnie dar do tego, żeby jeszcze głębiej zjednoczył się z męką Pana Jezusa, który też cierpiał, który przeszedł przez mękę, który przeszedł przez krzyż, przez śmierć. To jest bardzo ważny etap przecież i to jest naturalny etap. Jest to jeden z etapów życia, śmierć, ten moment przejścia. Zobaczmy, że chory poprzez sakrament namaszczenia chorych jest w pewnym sensie konsekrowany, by przynosić owoc przez to, że upodobni się do odkupieńczej śmierci Zbawiciela, że się zjednoczy z krzyżem, że nie odrzuci tego krzyża, ale będzie się z nim jednoczył tak długo i tak, jak Pan Bóg tutaj będzie działał, jak będzie chciał. To jest to zjednoczenie z wolą Bożą, ale równocześnie z krzyżem Pana Jezusa. Jan Paweł II, przypomnijmy sobie ten obraz. W Wielki Piątek, na skutek słabości, ułomności, niedołęstwa, nie mógł uczestniczyć w drodze krzyżowej tam, gdzie uczestniczył co roku. Uczestniczył natomiast na sposób ducha. A więc był zjednoczony z osobami, które tę drogę krzyżową w Wielki Piątek odprawiały. Łączył się także przez telewizję, ale to jest akurat najmniej istotne. W każdym razie, w pewnym momencie dał nam znak. jaki to znak dał nam święty Jan Paweł II w tym momencie ogromnego cierpienia, cierpienia także duchowego zapewne, gdy nie może jako pasterz Kościoła przewodniczyć nabożeństwu Drogi Krzyżowej dorocznemu w Wielki Piątek. On upodobnił się do Chrystusa umęczonego i pokazując nam to zjednoczenie, a nie odrzucanie krzyża, poprosił o krzyż, wziął w dłonie krzyż, przytulił krzyż, ucałował krzyż. I to jest lekcja świętego Jana Pawła II dla nas. Właśnie w tym zjednoczeniu z męką Chrystusa. A to jest łaska, która przychodzi do nas z sakramentu namaszczenia chorych. Cierpienie, następstwo grzechu pierworodnego, a nie woli Bożej, otrzymuje nowe znaczenie, bo staje się naszym zjednoczeniem z męką Pana Jezusa. A jeśliśmy z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy, mówi święty Paweł Apostoł. Dalej, kolejnym skutkiem jest to, co nazywamy łaską eklezjalną. Łaska eklezjalna. Co to takiego? Bo to taka nazwa dosyć enigmatyczna. Otóż chorzy, którzy przyjmują ten sakrament poprzez łączenie się dobrowolne z męką i śmiercią Pana Jezusa, przysparzają także dobra ludowi Bożemu. Chory, który jednoczy się z męką i śmiercią Pana Jezusa w tym swoim krzyżu, w tej swojej chorobie, w swoim niedołęstwie, w swojej starości, jest ogromnym skarbem Kościoła. To jest dar, który trudno przecenić. To jest skarb Kościoła. To zjednoczenie przysparza dobra ludowi Bożemu. Temu ludowi, któremu wydaje się, że stoi, że jest mocny, że jest zdrowy, przysparza dobra ludowi Bożemu. Celebrując ten sakrament, Kościół także wstawia się w intencji chorego. A więc jest ta wymiana dóbr wzajemna między chorym a resztą ludu Bożego. Ze swej strony chory przez łaskę tego sakramentu przyczynia się do uświęcania Kościoła i do dobra wszystkich ludzi. Patrzcie, jak ważni są ludzie chorzy. Przyczynia się do uświęcenia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi. Jesteście potrzebni bardzo, dla których Kościół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu. To czytamy w katechizmie. I kolejny skutek tego namaszczenia to jest także ten sakrament przygotowaniem do tego ostatniego przejścia, które nie wiemy, kiedy będzie. A zatem zobaczmy. Możemy przyjmować sakrament i powinniśmy namaszczenia chorych w ciężkiej chorobie, w niedołęstwie, ale także, gdy zbliżamy się do kresu życia, to jest naturalne. Jest to także sakrament dla tych, którzy odchodzą. To jest jeden, powiedziałbym, jedna z grup osób, które przystępują do tego sakramentu, które odchodzą. Wszyscy odchodzimy, pomalutku wszyscy odchodzimy. Nie myślmy o sobie jako o tych, którzy nie odchodzą. Wszyscy odchodzimy. Coraz nam bliżej do tego odejścia z tej ziemi. Każdemu, mnie i tobie. I namaszczenie chorych dopełnia, patrzcie, rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia się do tej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Namaszczenie chorych jest jednym z szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia chrześcijanina. Namaszczenie przy chrzcie, ono wycisnęło na nas pieczęć nowego życia. Ono włączyło nas w Chrystusa i Kościół Chrystusowy. To pierwsze namaszczenie. Później było namaszczenie przy bierzmowaniu. To ma nas umocnić do walki życiowej. I jest jeszcze jedno namaszczenie. To namaszczenie właśnie, kiedy tej siły do walki życiowej już nie mamy, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy ta choroba jest ciężka, kiedy już jesteśmy niedołężni, kiedy siły odmawiają posłuszeństwa, kiedy także duch osłabnie, bo przychodzą rozgoryczenia nieraz weryfikacja swojego życia, nieraz różnego rodzaju depresje i jakieś takie właśnie stany psychiki i ducha naszego trudne, to wówczas sakrament namaszczenia chorych, ten święty olej, on także nam przypomina na koniec naszego życia. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca, koniec życia. I jest dla nas jakby tą ochroną, zabezpieczeniem nas na tę ostatnią walkę, której godziny nie znamy, ale do której musimy być gotowi przed wejściem do domu Ojca. To jest także jeden ze skutków sakramentu namaszczenia chorych. Może przypominacie sobie, kochani, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie w Ewangelii świętego Łukasza w 10 rozdziale. Wyjaśniał to jakiś czas temu ojciec święty Franciszek. Pamiętamy, że miłosierny Samarytanin zatroszczył się o człowieka cierpiącego, o człowieka zbitego, o człowieka pozostawionego samemu sobie. Nie przeszedł obojętnie i opatrzył go. Zalał jego rany oliwą i winem. I zobaczmy, w każdy Wielki Czwartek biskup, pasterz waszej diecezji, święci olej podczas mszy krzyżma z kapłanami przed południem, w Wielki Czwartek, ze względu na to opatrywanie ran. Po co on to robi? Właśnie ze względu na opatrywanie ran święci ten olej, na podnoszenie cierpiących. To jest olej święcony na namaszczenie chorych. A wino, którym również opatrzył Samarytanin rany, to jest znak miłości i łaski Chrystusa, które wypływają z daru Jego życia dla nas, które wyrażają się w tym bogactwie życia sakramentalnego Kościoła. Ale kim jest właściciel gospody, któremu Samarytanin powierza na pewien czas chorego, by się nim dalej opiekował, zajmował, by był z nim? I to nie patrząc na wydatki, nie patrząc na to, ile to będzie kosztować, bo gdy wróci, wszystko odda. Kim jest ten właściciel gospody? Wiecie, kim jest ten właściciel? To jest Kościół Święty, to jest wspólnota chrześcijańska, to jesteśmy my. Pan Jezus codziennie powierza nam cierpiących na ciele, powierza nam cierpiących na duchu, w psychice swojej, abyśmy mogli nadal wylewać na nich bez ograniczeń całe Jego miłosierdzie i Jego zbawienie. Pan Jezus powierza nam. To jesteśmy my. To są te rodziny bohaterskie i heroiczne. To są ci ludzie, którzy przy chorych troszczą się o różne potrzeby, począwszy od podania przyrządów, kaczki i tego wszystkiego, co jest potrzebne do nawet do zwykłego wypróżnienia się. To jest właśnie ta samarytańska posługa, o której w ten sposób się wypowiadamy. Samarytańska, od Samarytanina, który pomógł, który zaopiekował się, który nie patrzył na koszta. I to jest także wzywanie kapłanów z namaszczeniem, z modlitwą nad chorym. Kapłan przychodzi z pomocą. Tylu księży odwiedza chorych w domach. Zobaczmy, ksiądz przychodzi do domu, sprawuje sakrament pokuty i pojednania, jeśli to jest możliwe przy stanie chorego, namaszcza olejem, udziela komunii świętej, czyli chleba, pokarmu i błogosławi. W osobie kapłana Pan Jezus przybywa, aby podnieść chorego na duchu, aby obdarzyć nowymi siłami, nadzieją, żeby jemu pomóc, ale także, aby odpuścić mu grzechy. Zobaczcie, nie jesteście sami. Papież Franciszek zachęca nas, że kapłan i osoby podczas namaszczenia chorych reprezentują całą wspólnotę Kościoła, która gromadzi się wokół chorego i jego rodziny, by podnieść ich wiarę, by wspierać modlitwą, by wspierać serdecznością braterską. I największa pociecha. W sakramencie sam Pan Jezus bierze nas za rękę, obdarza nas jakby pieszczotą i przypomina nam, że teraz do Niego należymy. I że nic, nawet zło, nawet śmierć nie może nas nigdy odłączyć od Niego. To jest ten skutek sakramentu namaszczenia chorych. I miejmy zwyczaj, niech to będzie normalne, niech to będzie zwyczajne, by wzywać kapłana do osób poważnie chorych i starszych, aby udzielił im pociechy i łaski Pana Jezusa.